Wiecie, są takie tematy, które chętnie są poruszane i zawsze chętnie słuchamy. A są takie tematy, które zawsze są dla nas trudne. I chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali o rzeczy trudnej, a nie zamierzam nad wami się litować, chociaż kocham was szczerze. Wybaczycie mi to? Wybaczycie mi, że nie będę miał litości dzisiaj dla was? Bo przede wszystkim nie będę miał litości dla siebie, ale z tej miłości i z tego, jak szczerze was kocham, chciałbym mówić o tym, co jest Bożą wolą. I chciałbym mówić o Bożej woli w naszym życiu i o wypełnianiu Bożej woli w naszym życiu. A wypełnianie Bożej woli w naszym życiu jest zawsze trudne. Wypełnianie Bożej woli w cudzym życiu jest zawsze fajne. Kiedy mówimy komuś, jaka jest Boża wola, kiedy mówimy komuś, co powinien robić, jak powinien żyć, jak powinien mówić i jak powinien postępować, rozkosz. To jest tak przyjemne mówić komuś, jaka jest Boża wola. Ale kiedy mówimy o tej Bożej woli dla mnie, dla mojego życia, a nie daj Boże, nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, ale podejrzewam, że się nie różnicie ode mnie, a nie daj Boże, jak ta Boża wola oznacza zmianę mojego życia. Nieprzyjemna sprawa. Nieprzyjemna sprawa. Bardzo trudna. Najpierw zacznę od tego, że kiedy Pan Jezus mówi o Jego woli w naszym życiu, nigdy nie ma na myśli chęci utrudnienia nam życia. To nie jest tak, że Pan Jezus mówi, wiesz, moja wola jest taka i sobie gdzieś tam pod stołem ręce zaciera, mówi, ale będzie mu trudna. Nie, Pan Jezus nie ma chęci wykorzystania nas dla swoich celów i nigdy, nigdy nie ma na myśli utrudnienia nam życia. Zawsze, kiedy objawia nam swoją wolę, ma na myśli to, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy byli błogosławieni i stali się błogosławieństwem i ratunkiem dla innych ludzi. Boża wola to jest zawsze coś cudownego. Jest taka niezwykła historia w księdze Jonasza, kiedy Bóg mówi do Jonasza, że ma pójść do Niniwy i zwiastować Słowo Boże. Nie wiem, siostry i bracia, czy zauważyliście, szczególnie ci, którzy przeczytali już tę księgę, bo ci, którzy nie przeczytali, to trudno, żeby nie zauważyli. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy Bóg powiedział Jonaszowi, jaka jest Boża wola, to czekał gotowy statek, żeby zabrać go w przeciwną stronę. Ten statek był gotowy. Moim odkryciem jest to, że zawsze, kiedy Bóg objawia ci swoją wolę, czeka już na ciebie jakiś pojazd, żeby zrobić odwrotnie i uciec w przeciwną stronę. Kiedy Bóg objawia nam swoją wolę, to diabeł zaciera ręce i mówi, już stateczek czeka. Nie będziesz mieć problemów z finansami, żeby kupić bilet. Nie będziesz mieć problemów z miejscówką, żeby się tam dostać. On tylko na ciebie czeka, żeby zrobić odwrotnie. Ale ten stateczek czeka po to, żeby ciebie zniszczyć. I żeby nie uratować ludzi. A Boża wola zawsze jest po to, żebyśmy my byli błogosławieni i żebyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Parę fragmentów Bożego Słowa, na których dzisiaj chciałbym się skupić. Dalej mnie miłujecie, mimo że będę mówił o trudnych rzeczach? Zobaczymy. Oj, zobaczymy. Zobaczymy, będę patrzył, kto mi poda rękę po nabożeństwie. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 39 wiersz. Potem Jezus postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wiecie, jeśli Bóg mówi do kogoś, słuchaj, ty umarł Reinhard Bonnke, a ty go zastąpisz, to mówimy, oj, cudownie. Ale jakże często, czy to są rzeczy wielkie, czy małe, tak, dzisiaj Pan Jezus, czy Ojciec Niebiański nie mówi nam, żebyśmy złożyli nasze życie w ofierze na Golgocie, bo to już się stało, nie potrzeba nic więcej do ofiary Jezusa. Ale jakże często, kiedy Bóg objawia nam swoją wolę, myślimy kategoriami, niech mnie ten kielich minie. Boże, czy muszę przez to przechodzić? Wszakże nie jako ja chcę, lecz jako Ty. Kiedyś moja żona przyszła do mnie, czytając ten fragment, i tam dalej jest mowa o tym, że kiedy Jezus powiedział te słowa, przyszli aniołowie i Go posilali. I przychodzi do mnie moja żona i mówi, wiesz co, zauważyłam jedną rzecz, że aniołowie nie posilali Jezusa, kiedy się wahał. Że żaden anioł nie przyszedł do Jezusa, żeby Go posilić przed tą modlitwą. Że wtedy, kiedy Jezus myślał, Ojcze, czy naprawdę muszę przez to przechodzić, aniołowie Go nie posilali. W momencie, kiedy powiedział, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie, natychmiast przyszli aniołowie, żeby dodawać Mu siły. Człowiek, który waha się, czy wypełnić Bożą wolę, ciągle się znajduje w samotności. Kiedy wahamy się, czy pójść za głosem Pana, jesteśmy w samotności i czasem ta samotność jest nam wygodna, czasem jest bardzo trudna. Ale w momencie, kiedy mówimy, Boże, niech się stanie Twoja wola, natychmiast Bóg uruchamia niebiańskie zasoby, by przyszła dla nas pomoc. Kiedy nie podejmujemy decyzji, żeby pójść za wolą Pana, to te niebiańskie zasoby się nie uruchamiają. Aniołowie nie usługują nam, nie przychodzą i nie pocieszają, dlatego że nie zdecydowaliśmy się na niebiańską wolę. Jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać. 21 rozdział Ewangelii Jana od 18 do 22 wiersza. Tam jest rozmowa Pana Jezusa z Piotrem. I Pan Jezus mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przechazywałeś, przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Nic tylko się cieszyć. Mówić tak, Boże, ja się przepasuję i ja idę tam, gdzie chcę. My tak często byśmy chcieli w naszym życiu chrześcijańskim. Iść, gdzie chcemy. A potem Jezus mówi tak, lecz gdy się zastarzejesz, ale na razie o tym zastarzejesz, zapomnijmy, wyciągniesz ręce swoje, kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Siostry i bracia, czy kochamy Pana Jezusa na tyle, by pójść tam, gdzie nie chcemy? Oto jest pytanie. Bo kiedy Pan Jezus prowadzi nas tam, gdzie chcemy pójść, to żadna chluba. Chlubą jest to, czy pójdziemy z Panem Jezusem tam, gdzie iść nie chcemy. Zobaczcie dalej, co się dzieje. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Ale zapomnijmy o tym na chwilę. Być może znajdzie się ktoś pośród nas, kto uwielbi jakąś śmiercią Boga, ale to pozostawmy między tą osobą a Panem Bogiem. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Innymi słowy, Jezus mówi do Piotra, Piotrze, mam dla ciebie dobrą nowinę. Pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Ze mną. Będzie się działo w twoim życiu coś, czego byś sobie nie życzył. No i ja cię zapraszam, pójdź za mną. Co robi Piotr? A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, kto cię wyda? Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? Innymi słowy, Jezus do mnie mówi, wiesz, Marek, chciałbym, żebyś poszedł za mną i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz być. A ja do Jezusa: Panie, a co z Władkiem? I Jezus wcale mu grzecznie nie odpowiedział. A co ci do tego? Co cię to obchodzi? Co z Władkiem? Ja wiem, bo Pan Jezus chce, żebym ja poszedł tam, gdzie nie chcę iść, robił rzeczy, których nie chciałbym robić, żebym doświadczał rzeczy, których nie chciałbym doświadczać, a Jego będzie Bóg błogosławił. Już się denerwujecie, prawda? Cwaniak. Przepraszam, Władku, że tak ciebie tutaj... Cwaniak. Jak ja patrzę, co ja muszę przechodzić z Jezusem, a ten jest błogosławiony, na kompromisy idzie. A Jezus mówi: a co ci do tego? A choćbym ja go chciał błogosławić ponad wszelką miarę, a choćby miał do końca świata żyć, a choćby nie wiadomo, co w jego życiu się działo, nie twoja sprawa. Ty chodź za mną. Dlaczego ten fragment czytam i co chcę powiedzieć? Bo mam pewien problem z tłumami, drodzy bracia i drogie siostry. Kiedy jesteśmy razem, jest równość, mamy wspólne poglądy, pomodlimy się, razem słuchamy Bożego Słowa, wszystko jest ekstra. Ale to w samotności podejmujemy decyzję, co zrobimy ze swoim życiem. W tłumie razem wychodzą nam różne fajne rzeczy. Wspólne uwielbienie, wspólne modlitwy, wspólne wydarzenia, wspólna służba, ewangelizacja, wieczór uwielbienia. Razem służymy Bogu, razem mamy nabożeństwa, razem przychodzimy do Wieczerzy Pańskiej i mówię o tych wszystkich cudownych i błogosławionych rzeczach, które razem robimy. Ale zaparcie się samego siebie, wyzbycie się swoich planów i swoich marzeń, porzucenie tego, co bliskie naszemu sercu dla Jezusa. Do tego potrzebna jest bolesna samotność. Świadoma, dojrzała, przemyślana decyzja. Boże, czy kocham Cię wystarczająco mocno, żeby się zdecydować na Twoją wolę? Wybaczcie mi, że ja tutaj kontrastuję pewne rzeczy. Nawet kontrastuje to z dobrymi rzeczami. Bo łatwo jest zrobić ewangelizację w porównaniu z tym, że rezygnujesz z samego siebie. I zapierasz się. I mówisz: Boże, nie wiem, dokąd Ty poprowadzisz moje życie. Nie wiem, czy będzie lekko, czy ciężko. Nie wiem, czy będzie mi się podobało, czy nie będzie mi się podobało. Ja idę za Tobą. Jesteście jeszcze ze mną? Tak więc, jak powiedziałem, ten fragment należy najpierw dosłownie rozumieć w odniesieniu do Piotra. Jakim życiem i jaką śmiercią uwielbisz Jezusa? To jest pytanie do nas. Po drugie, ten fragment należy rozumieć obrazowo, symbolicznie w odniesieniu do każdego z nas. Obrazowo i symbolicznie, jaką śmiercią uwielbisz Jezusa? Niekoniecznie fizyczną śmiercią, ale jaką śmiercią uwielbisz Jezusa? Co w tobie musi umrzeć, co we mnie musi umrzeć, żebym uwielbił Jezusa? Ja dzisiaj nie mówię do dzieci, do niedojrzałych. Dzisiaj mówię do dojrzałych chrześcijan. Twarda to mowa. Wiem. Siostro i bracie, jaką śmiercią uwielbisz Jezusa? Co w tobie, co we mnie musi umrzeć, żeby oddać Jezusowi chwałę? Żeby przynieść Jemu chlubę? zwróćcie uwagę, że dopiero wtedy Jezus mówi, pójdź za mną. Bo kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, to pytanie, gdzie On cię zaprasza? Do salonu Volkswagena? Kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, to zaprasza cię do spa? Do Gołębiewskiego? Kiedy Jezus mówi do ciebie albo do mnie, pójdź za mną, to czy zaprasza nas do wywyższenia nas jako ludzi? No do czego nas Jezus prowadzi, kiedy mówi, pójdź za mną? Jezus najpierw mówi tak, jeśli chcesz pójść za mną, to pamiętaj, że czeka cię tam śmierć. Coś twojego musi być uśmiercone. Coś twojego musi być wykorzenione. Coś w twoim życiu musi się takiego wydarzyć, że nie będziesz sobą, że umrze cząstka ciebie. I mimo wszystko chcę powiedzieć, siostry i bracia, że kiedy Pan Jezus nas woła do tego, byśmy poszli za Nim, nie woła nas do tego, żeby nas wykorzystać, żeby nas nie błogosławić, żeby nas porzucić, ale chce, żebyśmy i my byli błogosławieństwem i żebyśmy sami byli błogosławieni. Co cię obchodzą inni? Ty pójdź za Panem. Co cię obchodzą inni? Jaką wolę Bożą ma Jezus dla ciebie? Ty pójdź za Jezusem. Żeby umrzeć, ale też żeby swoim życiem przynieść obfity plon chwały i uwielbienia i błogosławieństwa dla innych ludzi. Bo moje zadanie, wiecie, i to się nie dzieje na nabożeństwie, to się nie dzieje w czasie uwielbienia, kiedy jesteśmy we wspólnocie, to się nawet nie dzieje wtedy, kiedy zwiastuję Boże Słowo, ale gdzieś w głębokiej samotności, kiedy muszę się zdecydować, jaką drogą pójdę, to twoją sprawą jest pójść za Jezusem bez względu na okoliczności i reakcje ludzi. Nie ma naśladowania Jezusa bez śmierci. Przepraszam, że tak źle was dzisiaj traktuję. Nie ma naśladowania Jezusa bez rezygnacji. Nie ma naśladowania Jezusa bez zaparcia się samego siebie. Bez wyzucia się tego, co moje, moich racji, bez poświęcenia tego, co cenne, nie ma naśladowania Jezusa. Ja nie chcę powiedzieć dzisiaj, że nie pójdziesz do nieba, że nie będziesz zbawiony. Nie o tym mówię. Mam na myśli naśladowanie Jezusa tutaj na tej ziemi i przyniesienie Mu plonu, do którego powołał mnie Pan. I chcę powiedzieć, jeśli poważnie traktujesz Jezusa i swoje życie z Jezusem tutaj na tej ziemi, to będzie się w twoim życiu pojawiało to pytanie. Panie, czy może mnie ten kielich minąć? Czy muszę przez to przechodzić? Jak często w twoim życiu pojawia się pytanie, Panie Jezu, czy muszę przechodzić przez to, do czego mnie zapraszasz? Mam takiego znajomego, bo Bóg chce, żebyśmy zawsze byli błogosławieństwem. I mam takiego znajomego, pracował w pewnej bardzo dużej firmie. Oni handlowali chemikaliami i sprawami dla rolnictwa. To było poza Polską. I on miał doskonałe rezultaty w tej firmie. I tak, żeby powiedzieć, kiedyś szef do niego przychodzi i mówi do niego, słuchaj, przestań już tak intensywnie pracować, bo to te rezultaty, które przynosisz w naszej firmie są tak dobre, że jakiś tam bardziej skomplikowany poziom podatkowy dotknął. I mówi, ja nie chcę, żeby moja firma tak rosła. No i on mi opowiadał, że naprawdę Bóg tak go błogosławił w tej pracy, tak go błogosławił w tej służbie, że bardzo często przy różnych okazjach szef, widząc jego rezultaty, dawał mu dodatkowe premie. Mówi, bardzo często się zdarzało, że oprócz jakichś tam bardzo dobrych zarobków przy okazji świąt, na przykład szef przynosił mu czek i mówi, to z wdzięczności za twoją pracę. On patrzy, $30,000. Powodziło mu się świetnie. Aż w końcu pewnego dnia przychodzi do swojego szefa i mówi tak. Bóg mnie błogosławi w tej pracy, jesteś fantastycznym człowiekiem, a ja się czuję nieszczęśliwym człowiekiem. Co się stało? Dlaczego czujesz się nieszczęśliwym? On mówi, zawsze moim marzeniem było to, żeby być misjonarzem. Mówi, mam wszystko, czego mi potrzeba w życiu. Rodzinę, piękny dom, samochód, fantastyczną pracę, a ja ciągle marzę o tym, żeby być misjonarzem. Mówi, wybacz mi, ale muszę się zwolnić. Chcę się zapisać do szkoły misyjnej i chcę pojechać na misję. Zrezygnował ze wszystkiego, poszedł do szkoły przygotowującej na misję. I pierwsza misja, jaka się jemu zdarzyła, temu bogatemu człowiekowi, menedżerowi, było to, że przyjechał do mnie do Koszalina, żeby wyremontować mieszkanie. W marnym stanie było, żeby wyremontować mieszkanie pastorowi. Jakoś tak nasze drogi się skrzyżowały. Był wielkim błogosławieństwem. Potem był misjonarzem w Moskwie przez wiele lat. Był misjonarzem na Filipinach. Objeździł cały świat i kiedyś po tym wszystkim spotkałem się z nim, jak już wrócił do domu po wielu latach swojej misji i tak go pytam, no i powiedz mi, jak tam twoje życie wygląda? On mówi, wiesz, jestem taki szczęśliwy. Mam przyjaciół w tylu miejscach na świecie. W tylu miejscach na świecie głosiłem Ewangelię. W tylu miejscach na świecie mogłem być i po prostu jestem szczęśliwy. Ja mówię, no dobrze, to powiedz mi, a co z twoimi finansami, jak po tych misjach żyjesz? No mówi, no zmagam się. Nie jest lekko, ale jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja nie wiem, czy to jest dla ciebie, ale chcę powiedzieć, że Bóg nigdy nie każe nam wypełnić Jego woli, żeby uczynić nas ludźmi, którzy są nieszczęśliwi i załamani. Zawsze po to, by nas ubłogosławić. Siostry i bracia, my kochamy swoją wolę. Bo gdybyśmy nie kochali swojej woli, to nigdy by nie było sporów wśród nas. My kochamy swoją wolę. Amen? Nie ma już dzisiaj tej młodzieży z tymi lajkami. Może by ktoś mi tam... Wiedzieliście, o czym będę dzisiaj mówił. Wiedzieliście. Wiedzieliście i nie chcieliście mi lajkować. Ja was znam. Kochamy swoją wolę, siostry i bracia. Kochamy nasze przekonania. Prawda? Kochamy nasze przekonania. Bo kto ma rację, jeśli nie ja? A szczególnie w rodzinie, między mężem a żoną. Jak myślicie, w naszej rodzinie, w mojej i Ewy małżeństwie, kto ma zawsze rację? Ja wiem, różne odpowiedzi wam się do głowy cisną. Ale z założenia ja. Co mi tam baba będzie mówiła? Kochamy swoje upodobania, kochamy swoją wolę. Kochamy siebie, kochamy swoje rozwiązania i swoje koncepcje. Bardzo lubimy swoje koncepcje. Kochamy swoje przyzwyczajenia. Nawet jak śpiewaliśmy tę pieśń numer 300, ja ją znam inaczej. Moja wersja jest fajniejsza niż wasza. Tak sobie można fajniej pośpiewać. Całkiem ładnie to zaśpiewaliście, ale ja musiałbym się oduczyć mojej wersji, żeby śpiewać z wami waszą wersję. To jest banalny przykład tego, jak kochamy swoje. Jak nieraz trudno nam się oduczyć pewnych rzeczy i zrobić coś inaczej. No bo kto to słyszał, żeby tę pieśń numer 300, jakżem ja szczęśliwy, że znalazłem Pana śpiewać tak jak wy. Niedawno wyszedłem z domu, żeby się pomodlić. Poszedłem sobie na spacer. Często idę na spacer, żeby się modlić i spędzać czas z Panem. I Bóg zaczął do mnie przemawiać. A ja wcale nie lubię, jak Bóg tak do mnie przemawia. I Pan Bóg do mnie mówi tak: Marek, jeśli chodzi o twoją modlitwę, doszedłeś do granic swoich możliwości. Jeśli będziesz się modlił tak dalej, jak do tej pory, jak teraz, to nie będziesz widział lepszych rezultatów twojej modlitwy. Panie Boże, co masz na myśli? Przecież wychodzę i szczerze się modlę. I Pan Bóg zaczął mi mówić, co mam zmienić w mojej modlitwie. I wiecie, co sobie pomyślałem? Boże, jak ja kocham te moje spacery modlitewne. Idę sobie, modlę się do Pana, uwielbiam. A Pan mi mówi, doszedłeś do granicy, doszedłeś do muru. Jeśli chcesz widzieć więcej odpowiedzi, jeśli chcesz lepiej słyszeć mój głos, lepiej mnie poznawać i chcesz, żeby nasza relacja wzrastała, a chcecie, żeby wasza relacja z Panem wzrastała? No to Pan Bóg do mnie mówi, Marek, przykro mi, ale z twoją modlitwą, z twoim sposobem modlenia się doszedłeś do granicy. To już cię donikąd dalej nie zaprowadzi. Boże. A ja tak kocham moje spacery modlitewne. Tak jest mi dobrze. I muszę sobie wybrać, czy oduczę się tego, co umiem i zacznę się modlić inaczej, tak jak mnie Bóg prowadzi. Może inaczej będę spędzał czas z Bogiem. Bardziej będę posłuszny i wrażliwy, czego Bóg ode mnie oczekuje, albo będę robił tak samo. Nie będzie źle. Dalej będę dzieckiem Bożym. Dalej będę widział odpowiedzi na modlitwę, ale Bóg mi powiedział, Marek, niczego nowego już nie zobaczysz z twoim sposobem modlenia się. Musisz inaczej się modlić. Nie wiem, czy tak z wami Pan Bóg rozmawia, ale chcę wam powiedzieć, jakże trudno jest nam się pogodzić z tym, gdy przychodzi do nas Pan i mówi tak, chcesz czegoś więcej? Musi się zmienić twoje życie. Widać to wyraźnie po relacji apostołów z Panem Jezusem. Kiedy Jezus mówi im, jaka jest Boża wola, objawia im prawdy, to oni się kłócą, kto jest najważniejszy pośród nich. Nasza ludzka natura sprawia, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I dlatego Pan Jezus mówi tak, jeśli chcesz, żeby w twoim życiu wydarzyło się coś więcej, żeby pójść dalej, musi umrzeć twoja natura. Bo jej się nie da pogodzić z rezultatami i z odpowiedzialnością, jaką Bóg nam powierza. Jeśli głównym sposobem, czy głównym tematem mojego zainteresowania jest to, żeby się zastanawiać, kto z nas jest najlepszy i najważniejszy i największy w Królestwie Bożym, to w tym momencie kończy się zdolność do powierzenia nam odpowiedzialności, prawdziwej odpowiedzialności za życie i za służbę i za innych ludzi. No bo jeśli jestem zainteresowany tylko tym, jak ważny ja jestem, to co ja mam do robienia między ludźmi? Nic. Albo ludzie się, czy apostołowie, Jezus pomnażał chleb, a oni się martwili, że chleba nie mają. To były ich lęki. To były ich obawy. Macie lęki? Macie obawy? Te lęki i te obawy muszą w nas umrzeć, choćby nas nie wiem, ile to kosztowało. Bo te lęki i te obawy będą nas trzymały mocno przy ziemi i nie pozwolą, żeby chwała Boża mogła się objawić w naszym życiu. Mamy lęki i mamy obawy. I dzisiaj, kiedy tu siedziałem w ławce i tak czekałem na Pana, Pan mi powiedział jedną rzecz, że wielu z was obawia się chorób. A Bóg mówi do ciebie dzisiaj tak, żadna choroba, która była w Egipcie, nie dotknie ciebie. Musisz umrzeć dla twoich lęków i dla twoich obaw. Wyrwać je jakoś z serca. poprzez Boże Słowo, może przez post i modlitwę, ale pewne lęki, które w naszym życiu istnieją, one sprawiają, że Duch Święty nie może dodać nam skrzydeł i nie może naszego życia wyprowadzić w górę, byśmy byli błogosławieni i byśmy stali się błogosławieństwem. Te lęki nas trzymają jak kajdany w naszym życiu. Myślimy kategoriami wygody i komfortu naszego życia. A kiedy Piotr przyszedł do Jezusa i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, Jezus mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Moje życie nie polega na tym, żebym tylko szukał komfortu, ale żeby moje życie było wartościowe. Pełnia Bożych błogosławieństw realizuje się w tym, że idziemy za Bożą wolą. Jeśli nie idziemy za Bożą wolą, i jeszcze raz podkreślam, ja nie mówię tutaj o tym, czy ktoś pójdzie do nieba, czy nie. Mam na myśli o jakości, o wartości naszego życia tutaj na tej ziemi. Pełnia Bożych błogosławieństw objawia się w tym, że realizujemy Bożą wolę tutaj na tej ziemi. Innymi słowy, że jesteśmy sami błogosławieni i że Bóg nas błogosławi i używa, byśmy byli błogosławieństwem dla innych. Tak jak to powiedziałem wcześniej, moja żona przyszła do mnie, jeszcze raz to powtórzę, byśmy teraz w kontekście to zrozumieli. Przyszła do mnie i mówi, Marek, zobacz, co tu jest napisane. Dopóki nie zdecydujesz się na Bożą wolę, aniołowie nie będą ci służyć. Jeśli chcesz, żeby moce niebieskie służyły tobie, najpierw musisz podjąć decyzję, że idziesz za Bożą wolą. Dopiero potem oni się pojawiają. Zwróćcie uwagę na marnotrawnego syna. Ja wiem, że niektórzy ludzie różne rzeczy mówią, że mamy wszystko w Bogu naszym, że wszystko zostało zdobyte. Ale Bóg, czy może Ojciec, nie podsyłał marnotrawnemu synowi paczek do świata. Nie przesyłał mu pieniędzy, żeby sobie synuś lepiej żył. Czy przesyłał? Głód cierpiał. Głód cierpiał. Jeśli chcesz realizować swoją wolę w tym świecie, proszę bardzo. Nikt cię nie będzie powstrzymywał. Ale kiedy przyjdą kłopoty, kiedy przyjdą problemy, to jedyny ratunek dla ciebie to powrócić do woli Ojca. Powrócić do wypełniania tego, do czego cię Bóg powołał. Siostry i bracia, Bóg nie będzie uczestniczył w niektórych naszych drogach. Ja wiem, że czasy są bardzo trudne. Czasy są bardzo trudne. Myślę, trudniejsze niż jakiekolwiek inne. Ale kiedy myślę sobie o nas, chrześcijanach, o wielu osobach, nie mamy problemów z wieloma rzeczami. Chcesz się rozwieść z żoną? Rozwiedź się. Jak cię ze zboru wyrzucą, znajdzie się kilka następnych zborów, które cię przyjmą. Myślimy kategoriami, no dobrze, ja i tak osiągnę swoje. Zrobię to, co mi się podoba. Nie muszę umierać. Nie muszę być człowiekiem honoru. Nie muszę pójść za Panem bez względu na koszt. Zawsze mogę coś zrobić po swojemu. Jakość twojej relacji z Bogiem wynika z tego, jak wypełniasz Bożą wolę. Dla nas, biblijnie wierzących, najważniejsze jest to, żeby prawidłowo wierzyć. Dobrze, powinniśmy prawidłowo wierzyć, ale wcale nie uważam, że to jest najważniejsze. To, jakim jesteś mężem, wcale nie zależy od tego, jakie książki na temat małżeństwa przeczytałeś i jakie seminaria przeszedłeś. I to, jakim jesteś mężem, wcale nie zależy od tego, co napiszesz żonie na Facebooku z okazji rocznicy. Prawda? Prawda czy nie? Żony, pomachajcie do mnie. Prawda? Nic nie powiem przeciwko kobietom. Po prostu się obawiam. Dla nas jakże często najważniejsze jest to, żebyśmy prawidłowo wierzyli, bo my wierzymy prawidłowo, a tamci nie. To jest ważna sprawa. Chciałbym zburzyć to wasze myślenie i powiedzieć tak. Najważniejsze jest to, żebyś wypełnił Bożą wolę. Żebyś poszedł za Panem stosownie do tego, jak On cię prowadzi. Bo można wierzyć prawidłowo, ale niekoniecznie wypełnić Bożą wolę. Ostatnio w trzeciej Mojżeszowej czytałem o ofiarach, które były składane. I uderza mnie jedna myśl, która tam się nieustannie pojawia w tej trzeciej Mojżeszowej, że ofiary składamy nie po to, żeby one tylko były prawidłowe, bo tak Pan nakazał. Fajnie, prawidłową ofiarę złożyłeś. Nie. Tam jest ciągle jedna myśl, że te ofiary składasz po to, żeby zyskać przychylność. Żeby zyskać upodobanie, żeby zyskać uśmiech Pana, żeby zyskać radość Pana, żeby zyskać zadowolenie Pana z twojego życia, z tego wszystkiego, co robisz dla Niego. Nie, żeby przyjść i powiedzieć, no, prawidłowo zrobiłem wszystko. Nie, zrób to tak, żeby Pan był szczęśliwy, żeby Pan był zadowolony. To nie chodzi o to, że jestem, zaśpiewałem pieśń prawidłowo. Zaśpiewa ją tak, żeby Pan był uśmiechnięty. Żeby Pan był szczęśliwy. Dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Bo przecież nie złożył zgniłych ogórków. Ofierze Kaina nie towarzyszyła chęć zmiany życia. Boże, ja jestem gotów pójść do nieba, będę chrześcijaninem, tylko nie mieszaj przy moim życiu. Bóg odrzuca taką ofiarę. Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek mnie poprowadzisz. A czy tam na balkonie mnie słyszycie, bo do Was też mówię. I Was też kocham. Kiedy ja myślę o Bożej woli dla mojego życia, muszę powiedzieć, że często towarzyszy mi strach. Gdy przeprowadziliśmy się do Warszawy z Koszalina, naszego ulubionego miejsca, mieliśmy piękny dom na obrzeżach miasta, przy lesie bukowym, 50 metrów do lasu na cudowne spacery. Nasi mali chłopcy na ulicy od rana do wieczora z kolegami się bawili. Nie było wróbli i gołębi, były kolorowe ptaki przy naszym domu. To był nasz raj na ziemi. Nasza przeprowadzka do Warszawy, szczególnie dla dzieci, to była trauma. Nigdy nie zapomnę, jak nasz starszy syn, kiedy przyjechaliśmy w odwiedziny do Koszalina, już siedliśmy do samochodu, jechaliśmy do Warszawy, i on się odwrócił do szyby i zaczął tak szlochać i mówi, czemu my do tej głupiej Warszawy musimy jechać? Moje serce pękało. Ja wyjeżdżałem na niedzielę na usługi do różnych zborów, a moja żona nie wiedziała, co z dziećmi robić, nie znała miasta. Znała tylko jedną trasę do McDonald'sa i z powrotem mogła samochodem tam pojechać. Brała dzieci w sobotę do tego McDonald'sa, kupowała im jedzenie, kupowała co tam można było i potem wracała do domu i siedziała w domu, bo nie znała miasta, niczego nie znała. Nasze dzieciaki wyrwane ze środowiska, nikogo nie znają. W dużych miastach pewnie jest inaczej niż w Wiśle. Nie mieliśmy przyjaciół, dzieci nie miały kompletnie nikogo. 6 lat różnicy między nimi, nie miały się z kim bawić. Pytaliśmy niektórych chrześcijan, czy moglibyśmy jakoś spędzić czas dzieci z dziećmi. A wiecie, nie mamy czasu, bo nasze dziecko bierze dodatkową lekcję do szkoły muzycznej, to może za 3 miesiące jakoś się umówimy. Posłaliśmy dziecko na szkółkę, żeby dziecko się uczyło. Okazuje się, że nasz syn z dysleksją nie potrafi pewnych rzeczy i na szkółce każą pisać, a on sobie nie radzi z pisaniem. Szkółka przygotowuje do egzaminów, do testów. I nasz syn, jak zobaczył, że to jest szkoła w tym jego cierpieniu, w tym jego samotności, nasz młodszy syn, tak zaczął niesamowicie narzekać. Mówi, ja nie chcę tu być. Zabraliśmy nasze dziecko ze szkółki. Zabraliśmy nasze dziecko ze szkółki, bo nie był w stanie tej szkółki w sposób taki szkolny, wiecie, przy biurku, pisaniu, kiedy on się z tym zmagał, a potem przy testach, których nie był w stanie zdać, dostawałby dwóje czy złe oceny. I ja sobie myślę tak, mój syn zapłacił taką cenę za naszą służbę i za naszą przeprowadzkę, a jakaś głupia nauczycielka mu dwóje wstawi? Nigdy w życiu. Przepraszam, że mówię to tak dosadnie. Płaci się cenę. Boję się pewnych rzeczy, które są związane z Bożą wolą. I nie chcę powiedzieć, że wiecie, tylko cierpienie i smutek i tak dalej, bo łaska Boża zawsze przewyższa naszą cenę do zapłacenia. Ale powiem wam tak, nie chciałbym jeszcze raz płacić takiej ceny dla moich dzieci, tej ceny samotności, wyrwania ich z korzeniami z ich miejsca, żeby wypełnić Bożą wolę. Boję się, jako człowiek, jako tata, jako ktoś, kto kocha swoją rodzinę, boję się zapłacić taką cenę. I wiele razy myślę sobie tak, Boże, boję się Twoich dróg, bo one nigdy nie są łatwe. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię do was. Wiecie, ostatnio przyjechał jeden człowiek i w zborze tam w Warszawie tłumaczyłem. Taki mój serdeczny przyjaciel i zaczął opowiadać swoje świadectwo. I zaczął opowiadać świadectwo o tym, że kiedyś Bóg mu kazał, kiedy odkładał pieniądze, będąc pastorem, odkładał pieniądze na wesele córek i na jakieś rzeczy. I Bóg mu kazał te wszystkie odłożone pieniądze przekazać na misję. Kiedy tak opowiadał o tym, co czułem w swoim sercu, mogę z wami szczerze rozmawiać, czy tak, czy tylko tak po Bożemu. Nie powtarzajcie nikomu. Wiecie, kiedy sprzedaliśmy dom w Koszalinie, okazało się, że przy Warszawie to są żadne pieniądze, więc musieliśmy kredyt wziąć, który spłacamy. I tak od kilku lat sobie ciułałem jakieś, cokolwiek mi zostało, żeby mieć jakieś pieniądze i może na ten kredyt, żeby szybciej spłacić. Mam tam jakąś drobną sumkę i kiedy ten człowiek tak mówił o tym, że on odkładał na wesele swojej córki i na te inne rzeczy i Bóg kazał mu dać na misję i mówił świadectwo o tym, jak potem go błogosławił, co się pojawiło w moim sercu? Strach. Boże, czy chciałbyś mi zabrać te pieniądze? Ja z takim trudem je odkładałem, żeby ulżyć nasz kredyt. I żeby rodzina nie musiała tak co tydzień spłacać tego wszystkiego. Nie jest to katastrofa. 1300 zł miesięcznie spłacamy, więc nie jest źle. Ale wiecie, pojawił się strach w moim myśleniu. Pojawił się strach w moim sercu. Boże, czyżbyś mówił do mnie o czymś, czego nie chciałbym usłyszeć? Ale kaznodzieja potem był litościwy i mówi tak. Tak czuję, żeby wam powiedzieć, że to, o czym mówię, nie jest dla was. O, halleluja. Wy też ulgę odczuliście, nie? Dostałem SMS-a niedawno od pewnej siostry wdowy. W 2013 roku ktoś chciał zrobić tej wdowie krzywdę. Tak powiem, tak oględnie, jak tylko mogę. Powiedziałem sobie, nie jestem w stanie pozwolić na to i muszę ją zacząć bronić. Muszę tę kobietę po prostu bronić przed tymi złymi ludźmi. Wiązało się to z tym, że kiedy się wstawiłem za tą kobietą i pomogłem jej, żeby ktoś jej krzywdy nie zrobił, ci ludzie zaczęli się mścić na mnie przez wiele lat. To była trauma. To była trauma. Miałem 5 lat takiego stresu psychicznego. Ostatnio napisała do mnie tak. Dziękuję, że Bóg skomplikował twoje życie ze względu na mnie. Oby nagroda twoja była z nieba. Nie zawsze to, do czego nas Bóg prowadzi, jest łatwe. Jeśli tylko szukamy komfortu, jeśli tylko szukamy radości, a nie chcemy pójść za Panem i stać się błogosławieństwem dla innych ludzi. To znaczy, że to, co najpiękniejsze w naszym życiu, może nas minąć. To, co najbardziej wartościowe w naszym życiu, może nas minąć. Siostry i bracia, Bóg nie woła nas do siebie, żeby nam utrudnić życie. Ale powiem wam tak, jakże często czytamy Biblię i wcale nie chcemy poznać Bożej woli. Chcemy poznać tylko Bożą naukę, a wcale nie chcemy poznać Bożej woli dla naszego życia. Bo Boża wola zawsze się wiąże z tym, że musimy zmienić nasze życie, że musimy to życie inaczej prowadzić. Musi Pan wykorzenić coś w naszym życiu. Musimy się nauczyć czegoś zupełnie na nowo i powiedzieć: Panie, ja wiem, że jest cena do zapłacenia. Ja wiem, że nie będzie łatwo, ale Panie, idę za Tobą. Jezus Cię woła. Tak, jesteś na liście osób zapisanych w niebie. Chwała Bogu za to. I wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszemu Panu. A z drugiej strony chcę powiedzieć: Jezus Cię woła. Jezus Cię woła, by zostawić błogosławiony ślad tutaj na tej ziemi. Jezus Cię woła, byś stał się, stała błogosławieństwem dla wielu innych ludzi. I Jezus Cię woła nie tyle do tego, by Twoje życie było komfortowe, ile do tego, by Twoje życie było wartościowe. Żeby przyniosło wartość. I to wcale nie chodzi o to, czy ktoś Cię pochwali, czy nie. Chodzi o to, żeby Pan, widząc Ciebie, się szeroko uśmiechnął. Żeby się szeroko uśmiechnął i żeby powiedział: wiesz, patrzę na to, co robisz, jak żyjesz, to czyni mnie szczęśliwym. Siostry i bracia, i dlatego my, jako Boży lud, jako Boże dzieci, nie możemy sobie usiąść w komforcie swojego własnego życia, swoich własnych dróg. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedno, szczególnie do młodszych ludzi. Może Bóg Cię powołuje do tego, żeby poświęcić swoje życie, zostać pastorem, kaznodzieją, misjonarzem, ewangelistą? Dzisiaj większość ludzi ucieka od tego, bo się boją biedy. Boją się biedy. Boją się tego, że Kościół nie zapewni im podstawowego utrzymania, jeśli się poświęcą. Rozumiem wasz strach. Rozumiem wasz lęk. Ale też chcę ci powiedzieć, że nikt nie jest tak wierny jak Bóg. A twój szef w twojej firmie na pewno tak wierny jak twój Bóg nie będzie. I Jezus was woła, może się boicie, może mówicie sobie: to nie dla mnie, to nie jest dla mnie, to nie jest służba dla mnie, ale Jezus ciągle was woła i mówi: czy pójdziesz ze mną, czy będziesz głosić Ewangelię, czy się poświęcisz głoszeniu Ewangelii. Ja też pamiętam, nie chciałem uczyć się, nie chciałem pójść do szkoły biblijnej, nie chciałem tego robić, po co? Przecież można inaczej żyć. Nawet nie wiedziałem, czy Pan Jezus mnie powołuje do służby jako pastora, do służby kaznodziejskiej. Jeśli chodzi o bycie prezbiterem naczelnym, to jak zobaczyłem pierwszy raz Edwarda Czajko, to się tak bałem, że to taki zacny brat i mi rękę podał. Nawet nie myślałem sobie o tym, że Bóg może powierzyć mi jakąkolwiek odpowiedzialność, ale mówię: Boże, nie chciałbym, nie planuję, nie myślę, ale Pan mi mówi: pójdziesz, będziesz się uczył w szkole biblijnej, ale Panie, czy mam być kaznodzieją? Bóg mi nie odpowiedział, nie mówił mi, co będzie. Powiedział: masz iść do szkoły biblijnej i się uczyć. Krok po kroku prowadził. Siostry i bracia, jakże często zadowoleni jesteśmy, że przyjdziemy na nabożeństwo, przeczytamy Biblię i się pomodlimy, ale czy zawsze szukamy Bożej woli? Panie, co chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Jaką drogą mam pójść? Powinienem zakończyć, bo już za dużo mówię i za bardzo wam dokuczyłem dzisiaj. Mam nadzieję, że nie jest wam wygodnie z tym moim zwiastowaniem. Kocham was szczerze, ale mam nadzieję, że nie czujecie się dobrze słuchając, że nie czujecie się komfortowo. Ale chcę powiedzieć jedno: Jezus Cię woła. Jezus Cię woła. Jezus mówi, pójdź za mną. Nie mówi ci, że będzie lekko. Być może pójdziesz tam, gdzie nie chciałbyś pójść. Ale pamiętaj jedno, łaska Boża zawsze jest większa niż wszystkie trudności, które znosimy. Łaska Boża zawsze jest większa i cudowniejsza. Bez względu na to, jak trudno jest, bez względu na to, nawet jak twoje dzieci muszą przechodzić przez różne trudności, kiedy ty bierzesz się za służbę, one są błogosławione również. Boża łaska jest cudowna i jest dobra. Jezus mówi, pójdź za mną. Do ciebie, pójdź za mną. Powstańmy, by być przed Panem. Halleluja. Może zespół też poproszę, byście przynajmniej byli gotowi, chyba że czujecie, że wolicie zostać. Halleluja. Módlmy się tak przez chwilę. Bądźmy przed naszym Panem. Halleluja.